Andrzej W. Sawicki. Błędny rycerz. Wiatr, który ciągnął korytarzem, pozostawiał posmak mokrych liści. Śmierdział też zwierzęcym potem i rozkładającymi się szczątkami. Tak naprawdę nie miałem zmysłów, które pozwoliłyby mi go poczuć. Ten ruch powietrza nie był właściwie wiatrem, a twardym promieniowaniem rozchodzącym się z pieczary. To system przetwarzał odczyty z detektorów w doznania odczuwalne dla ludzkich zmysłów. Nie wiem, dlaczego to robił. Żaden ze mnie człowiek. Mój konstruktor musiał nim być i widocznie uznał za stosowne uczynić swój twór choć trochę ludzkim. Mnie wystarczyłyby suche dane napływające z dziesiątek czujników. Jednak musiałem znosić te dziwne wrażenia, które, na domiar złego, uruchamiały mechanizmy generujące w świadomości emocje. Zupełnie jakbym był organizmem żywym, w dodatku czującym. Skupiłem się na promieniowaniu. Jego cząstki uderzały w detektory pulsacyjne, przypominając dudniące bicie serca wielkiego potwora. Zwolniłem i zbliżyłem się do żelaznej ściany, matowej i chropowatej, ale gdzieniegdzie połyskującej metalicznie. Przed tysiącami lat obcy wytopili niekończący się labirynt takich korytarzy i pieczar we wnętrzu martwej gwiazdy. Ta okazała się czarnym karłem, wedle nomenklatury astrofizycznej, starszym niż wszechświat i istniejącym jedynie teoretycznie. Według niej świat był zbyt młody, by jakakolwiek gwiazda zdążyła ostygnąć i wystygnąć, a jej materia przeistoczyć się w pierwiastek kończący naturalną przemianę jądrową, czyli żelazo. Czarne słońce, nieprawdopodobna przecząca fizyce i zdrowemu rozsądkowi anomalia, jednak istniało i zanim zostało znalezione przez ludzi, służyło nieznanej rasie w niewiadomym celu. Wiedziałem jedno. W plątaninie korytarzy oraz w licznych pieczarach i inkluzjach zatopionych w gwiezdnej materii pieczarach gnieździli się oni. Rezydenci stworzeni przez obcych i zostawieni tu nie wiadomo jak dawno. Jedni o szczątkowej inteligencji, inni obłąkani, ale wszyscy jednakowo pozbawieni moralności, współczucia i najważniejszego – wiary. Rozdawałem ją nad wyraz hojnie, zawsze i w każdej ilości. Niekoniecznie chętnie przyjmowali ten dar, ale i tak starałem się jak mogłem, by ocalić ich zgniłe dusze. Lewiatan, którego smród mnie przyciągnął, aż kipiał zepsuciem. Wiedziałem, że nawrócenie go na drogę światłości jest moim obowiązkiem. Nie mogłem odejść, dopóki tego nie zrobię. Wystrzeliłem sondy, które powinny pozostać niewidoczne dla bestii, jednocześnie będąc dla mnie dodatkową parą oczu. Ludzie lubili katalogować byty spotykane w czarnym słońcu. Porównywać, klasyfikować, nadawać imiona, trudzić się przy próbach nawiązania kontaktu, skłonienia do współpracy lub odejścia w głąb gwiazdy. Wszystko bez większych rezultatów. Ja nie miałem poznawczych ani badawczych ambicji. Dla mnie każdy z nich był potępionym nieszczęśnikiem. Tych większych nazywałem lewiatanami lub behemotami, w zależności od kształtu. Ostatni znaleziony okaz zasługiwał na pierwsze miano przez podobieństwo do węża. Drżałem z niecierpliwości, czekając na meldunki z sąd, a do tego byłem przepełniony nadzieją. Czyżby stwór miał związek z nim, z największym złym, moim własnym szatanem, którego od niepamiętnych czasów szukałem? Chyba jednak nie. Lewiatan okazał się typową, przez nikogo niesterowaną bestią. Miał dobre pół kilometra długości, wił się i mienił jak płynny metal, jakby jego wężowe cielsko było rtęcią. Z długiego korpusu wystawały setki pajęczych odnóży, które darły litą materię wokół siebie i pakowały ją w liczne otwory gębowe. Śmierdział niesamowicie, jak przystało na źródło promieniowania gamma. Wystrzeliłem wabik i cierpliwie czekałem, aż doleci do celu. Uderzył w ścianę kilkadziesiąt metrów przed lewiatanem i eksplodował. Ładunek wypalił lej, bryzgający stopioną i rozpaloną do białości materią. Bestia rzuciła się łapczywie i bezmyślnie na źródło ciepła i płynnego metalu. Wetknęła liczne odnóża w żarzącą się roztopioną materię, a ta rozlała się na wszystkie strony. Nie było na co czekać. Ruszyłem do ataku, od razu przełączając silniki na pełną moc. Pomknąłem niczym pocisk prosto w kierunku wijących się odnóży. Wyprostowałem się, składając wszystkie sześć ramion wzdłuż ciała i przyjmując opływowy kształt. Stabilizatory grawitacyjne pracowały pełną mocą. Nie tylko chroniły mnie przed potwornym ciążeniem czarnego słońca, ale też wytwarzały przede mną sferę, uginającą przestrzeń i czas niczym miniaturowa czarna dziura. Wbiłem się w lewiatana, jakbym był chirurgicznym narzędziem, precyzyjnie docierając w żywotne miejsce. Na nic zdały się jego wierzgania i rzucanie się w podprzestrzeń. Wystrzeliłem kotwicę grawitacyjną i zatrzymałem go w czterowymiarowej rzeczywistości. Uniosłem się w jego trzewiach, które, tak jak cały potwór, były anomalią, chaosem z dna piekieł. Otaczały mnie kipiące wnętrzności z roztworu metali w stanie nadkrytycznym oraz nurty materii egzotycznej. Stanowiły odpowiednik jego organów wewnętrznych, żył i tętnic. Zamiast krwi płynęły przez nie impulsy elektryczne, całe rzeki wyładowań. Energia wypełniała również układ nerwowy bestii. Potężne strumienie stanowiące myśl lewiatana mogły spopielić cały kontynent. Zlokalizowałem szybko najintensywniejsze z nich i wystrzeliłem boje z łączami, podłączając się w ten sposób do umysłu lewiatana. Bestia miotała się, ryczała i wyła zamiast dźwięku, emitując fale promieniowania. Trzymałem się jednak twardo. Nurzałem się we wrzących metalach i elektrycznych nurtach jej krwi, niczym pływak w szalejącej rzece. Tylko android potrafił zrobić coś podobnego. Żaden człowiek nie przetrwałby takich warunków. Rzucało tu bowiem niczym w czasie sztormu na samym dnie piekła. Ustabilizowałem łącza i zacząłem przesyłać sygnał wprost do układu nerwowego bestii, tak by mój głos zatrząsł całym cielskiem, całą jaźnią, a ostatecznie dotarł do zepsutej, pozbawionej Boga duszy. Panie, Ty posłałeś swego Syna, aby poddanych niewoli grzechu obdarzyć światłością. Pokornie Cię proszę, uwolnij tę istotę od niewiedzy, wydobądź z ciemności i oczyść ze zmazy grzechu mocą męki i zmartwychwstania Twojego Syna. Przybądź, Panie! Zagrzmiałem do przekaźnika, dołączając jeszcze impulsy mające porazić układ nerwowy lewiatana. Przekierowywałem strumienie energii, wykorzystując własny pancerz jako przewodnik i wysadzałem kolejne własne zabezpieczenia z hukiem. Temperatura na powierzchni mojego pancerza przekroczyła temperaturę wrzenia żelaza, ale nie zwracałem na to uwagi. Ojcze jedyny, daj mi moc, bym mógł obmyć z grzechu tę istotę i pozwolić jej narodzić się na nowo jako Twoje przybrane dziecko. Lewiatan wpadł w szał. Dygotał i miotał się, a ja starałem się utrzymać w jego trzewiach. Kolejne cumy grawitacyjne pękały z hukiem, tnąc metalowe kiszki potwora. Zostało mi mało czasu. Najwyższa pora przejść do sedna. Wystrzeliłem ładunek nuklearny prosto w główny strumień krwioobiegu. Bomba została poświęcona przez samego arcybiskupa na jednej z głównych ludzkich kolonii Czarnego Słońca. Dodatkowo umieściłem ją w izolowanym polu stazy, bezczasowego zawieszenia, pojemniku, który powinien przez parę chwil wytrzymać warunki panujące we wnętrzu potwora. Wystarczająco długo, by bomba dopłynęła do najważniejszego organu pompującego i ogrzewającego krew lewiatana – serca. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca – ryknąłem, trzaskając na oślep grawitonowym biczem – i Syna, i Ducha Świętego, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zwolniłem cumy i włączyłem silniki. Startując, zgarnąłem jeszcze z bestii krew o największej gęstości, zatem najbogatszą w cenne składniki, szczególnie materię egzotyczną. Przebijając się na wolność, wypełniłem nią zbiorniki i opieczętowałem je stazą. Wyrwałem się na zewnątrz chwilę przed wybuchem. Byłem cholernie blisko, gdy bomba eksplodowała. Lewiatana rozerwało na pół mnie, fala uderzeniowa cisnęła przez pieczarę. Widziałem jeszcze, jak nuklearny ogień pożera krew bestii. Potem błysk spalił mi część detektorów. Oślepiony, z nadtopionym pancerzem grzmotnąłem o ścianę. Straciłem dwa stabilizatory i jedno z ramion. Z powodu zniszczeń na chwilę chyba przestałem funkcjonować, ponieważ moja świadomość przygasała. Kiedy się pozbierałem, ciało lewiatana już stygło, spłaszczone ciążeniem. Udało mi się aktywować napęd i na niskiej prędkości polecieć przez korytarz. Dotarcie do bazy zajęło mi 5 dni, a ale przecież i tak nigdzie mi się nie śpieszyło. Miałem czas, bardzo dużo czasu. Święta Alanina weszła do warsztatu i pociągnęła nosem na mój widok. Potem splunęła na podłogę. Świętą była jedynie w moich oczach, a właściwie w moich detektorach i kamerach. Czasem też zasługiwała na miano anioła stróża. Odkąd pamiętam, zajmowała się bieżącą obsługą techniczną mojego ciała. Wynajmowałem od niej hangar i suchy dok, w którym tkwiłem między kolejnymi wyprawami w ciemność. Byliśmy też wspólnikami. To ona zajmowała się zamianą przywiezionych przeze mnie trofeów na kredyty i zakupem sprzętu. Ufałem jej bezgranicznie. Podeszła do mojego leżącego nieruchomo na stole naprawczym ciała i przejechała sztuczną ręką po moim torsie. Właściwie to w okolicach jednej z moich pach, ponieważ jedynie tam sięgała z powodu mikrego w porównaniu do moich 15 metrów wysokości wzrostu. Jej ramię zazgrzytało przyjemnie, gdy metal otarł się o metal. Bój się Boga, Hugo. Czy naprawdę musisz włazić im do środka? Przecież mógłbyś likwidować ich tak, jak to robią inni, z dystansu. A tak? Spójrz tylko na siebie, narzekała gniewnie. Pancerz kompletnie zniszczony, zupełnie odpadł, odsłaniając metal. Pozbyłeś się całej warstwy ochronnej, jakbyś stracił skórę. Wojskowy spiek łączący ceramikę z tworzywem sztucznym jest cholernie drogi. Będziemy musieli wydać na nowy kilkadziesiąt tysięcy. I tak nadeszła pora, by go wymienić. Wiem, że armia ma już nową generację, o większej rezystancji. Może się przydać, gdy przemawiam do bestii i się za nie modlę. Odparłem lekko. I ramię, nowe ramię, to kolejne kilkadziesiąt tysięcy, marudziła Ala. Ładunek nuklearny też piechotą nie chodzi, nie wspomnę nawet, ile zużyłeś energii. Reaktory z pewnością są przeciążone. Posiedzisz w doku kilka tygodni, nie ma co. Postawienie cię na nogi może zająć nawet kwartał. Otwieraj! Posłusznie opuściłem trap do wejścia technicznego, które znajdowało się w moim boku. Alanina weszła do mojego środka. Jej buty zadudniły po metalowej kracie chodnika. Czułem jej ręce dotykające ścian i przewodów w moim ciele. To było przyjemne uczucie, takie odprężające. Miałem anioła w środku mojego dobrego ducha, który przynosił mi uzdrowienie i spokój. Wydamy na wszystko nie więcej niż 200, powiedziałem, ostrożnie dobierając słowa. Chcę jeszcze dodatkowe kondensatory, takie z najwyższej półki. I żeby nowy pancerz był w jakimś żywym i ciepłym kolorze. A po co? Przecież w ciemnościach i tak nikt go nie widzi, burknęła. A szczególnie wtedy, gdy pławisz się we wnętrznościach bestii. To bardziej dla mojego dobrego samopoczucia niż dla innych. Nie dbam o podziw ludzi, dobrze wiesz. Chcę tylko pozwolić sobie na odrobinę luksusu. Chyba nas na niego stać, odparłem, siląc się na dobry humor. Ale to przecież próżność. Jak się ona ma do przykazań i powinności rycerza Boga? Po co zresztą pytam? Przecież ta cała twoja religijność to jedno wielkie pasmo nielogiczności i paradoksów. Mamrotała, kolejno podłączając się sztuczną ręką do paneli moich reaktorów. Włazisz bestiom do środka i odprawiasz w nich modły, a ja ciągle nie mogę zrozumieć po co. Bo to moja powinność. Szukam tego jedynego, największego złego, a przy okazji wracam na łono pana wszystkie spotkane, zagubione owieczki. Wytłumaczyłem ciągle, pozostając w pogodnym nastroju. Dla Boga każda dusza nowo nawróconego jest więcej warta niż setki dusz bogobojnych wiernych. Tak głosi Pismo. Udzielam zatem bestiom sakramentu i, chcą czy nie, stają się przed śmiercią chrześcijanami. Czy aby stać się wiernym, nie trzeba wyrazić na to zgody? Burknęła Ala. Czułem, że coś przestawia w detektorach, bo nagle zrobiło mi się ciemno przed oczami. Po chwili jednak obraz wrócił. Czasem żałowałem, że nie mam kamer także wewnątrz. Mógłbym wtedy podejrzeć, co też ona tam wyprawia. Twierdziła, że to głupi pomysł i kolejny niepotrzebny wydatek. Będę jednak musiał kiedyś je tam zamontować. Najwyżej w tajemnicy przed moim aniołkiem. Zgoda jest nieistotna, odparłem lekceważącym tonem. Liczy się sakrament. Mam prawo go udzielać, przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk samego arcybiskupa. Z rąk grubego, pazernego fanatyka, warknęła Ala. Wybaczałem jej te bluźnierstwa. Kiedyś zrozumie, że błądzi i wróci na drogę światła. Potem wszystko odpokutuje. Postaram się tego dopilnować. I na co im twoje modły, skoro ich nawet nie rozumieją? Marudziła dalej. Marnujesz masę energii na emitowanie ich do układu nerwowego bestii, co nie ma najmniejszego sensu. Przecież przemawiasz do nich po naszemu, a nawet nie wiemy, czy te stwory mają świadomość, nie mówiąc już o jakimś sposobie porozumiewania się. Rozumieją czy nie, to nie ma znaczenia. Ważne, że słowo boskie zostało im przekazane. To się liczy. Wiesz, że brzmi to niczym brednie religijnego radykała? Nawracanie siłą obcych, nawet jeśli nie są tego świadomi, tylko po to, by chwilę później ich zniszczyć. Niby po to, by ocalić ich duszę, ale przy okazji okraść zwłoki. To przecież hipokryzja. Trudno to inaczej określić, ciągnęła. Tak jak sam fakt obsesyjnej wiary w Boga, gdy przebywa się w takim miejscu i jest się maszyną. Ale mniejsza z tym. Ważne, że twoja działalność to skandaliczne łamanie kodeksu wolnych kolonii. To podpada pod paragraf o pastwieniu się nad artefaktycznymi istotami. Może też zostać podciągnięte pod nielegalne eksperymenty z technologią obcych. Dość tego. Jej gderanie zaczęło mi działać na nerwy. Kodeks został ułożony dawno temu, w dodatku przez zgromadzenie opanowane przez skrajnie lewicowe frakcje. W wielu punktach jest absurdalny. Ochrona istot z czarnego słońca i załamywanie nad nimi rąk też mi coś. Te prawa ustalono zanim doszło do pierwszych incydentów i pojawiły się ofiary wśród kolonistów. Nie zapominaj o zniszczonych osadach. O aberracjach wywoływanych przez bestie, śmiertelnie niebezpiecznych i nie dających nad sobą zapanować. O tysiącach niewinnych ludzi zabitych przez oszalałe, pozbawione sumień i wiary potwory. O tych wszystkich żywcem spalonych, napromieniowanych, zmiażdżonych straszliwym ciążeniem, wessanych przez podprzestrzenne dziury, pożartych i rozerwanych na strzępy. O nadrzędnym celu moich wypraw, o największym złym, grzmiałem coraz głośniej. Z każdym zdaniem ogarniał mnie zapał, wewnętrzna potrzeba, by jak najszybciej wyruszyć w drogę i walczyć w obronie ludzkości. Nieść światłość w otchłań, nawracać i szerzyć słowo. Pamiętasz, co zrobił? Największy zły otworzył inkluzję, z której wysypało się mrowie bestii. Było ich tak wiele, że przełamały bariery i pola ochronne centralnej osady. To był Armagedon, prawdziwie biblijna katastrofa. Przynajmniej dla tych nieszczęśników z kolonii. Widziałaś nagrania z tego, co znaleziono potem w ruinach bazy? Zapisy z kamer przemysłowych? Mam je w pamięci podręcznej, mogę ci przesłać, choćby teraz. Nie trzeba, powiedziała cicho. I tak wysłały mi cały pakiet nagrań, sam też w nich zanurkowałem. Setki trupów, potwornie zdeformowanych, ludzie wtopieni w ściany, przemieleni lub groteskowo powykręcani, ponabijani na rusztowania całymi pękami, zdobiąc je niczym owoce gałęzie krzewów. Wystarczyła chwila, bym zagotował się z gniewu. Znajdę go. Znajdę i zgotuję mu los równie okrutny, jaki on sprowadził na tych nieszczęśników, obiecałem drżącym z wściekłości głosem. Jemu jedynemu nie udzielę sakramentu, zepchnę go wprost do piekła, by pokutował przez wieczność. Bydle, bezmyślne, pozbawione litości i przyzwoitości, dopadnę go i zniszczę. Niech cierpi tak, jak ja cierpię ciągły niepokój i niespełnienie. Niech wyje tak, jak wyje moja dusza. Chyba zacząłem ryczeć z wściekłości. Może nawet próbowałem się poderwać, ale stół naprawczy skutecznie mnie unieruchamiał. Całe szczęście, że nie chwyciłem za broń, bo rozwaliłbym cały dok. Nagle w jednej chwili światło zgasło. Wszystkie detektory wysiadły, a moja jaźń szybko pogrążyła się w ciemności. Ala po prostu mnie wyłączyła. Dotychczas unieruchomienie w doku i oczekiwanie na uleczenie umilałem sobie intensywną modlitwą, studiowaniem pisma i dzieł teologicznych. Pozwalało mi to zapanować nad bólem. Nie fizycznym, ale tym wymuszonym przez mojego konstruktora i jego nadrzędne dyrektywy, wprogramowane w moją świadomość. Stwórca uczynił mnie rycerzem Pana. Moją duszę paliła zatem nieustanna potrzeba niesienia światła w mrok, szukania błądzących w ciemności i tego najbardziej zepsutego mordercy, mojego osobistego szatana. Czułem przez to ciągły dyskomfort. Nie mogłem długo pozostawać w bezczynności, coraz bardziej ciągnęło mnie do walki. Śniłem o niej, o poświęceniu i płonących trzewiach bestii. Cierpiałem coraz bardziej palące katusze, wyrywałem się do boju. Modlitwa pozwalała mi zapanować nad tymi pragnieniami i odsunąć w czasie ich spełnienie. Przygotowałem się zatem na całe tygodnie katuszy i udręki, ale o dziwo te nie nadeszły. Kiedy się przebudziłem po awaryjnym wyłączeniu przez Ale, ból nie wrócił. Zamiast nieustannego niepokoju czułem przyjemną błogość i otępienie. Nie mogłem zebrać myśli, nie było nawet mowy o tym, by skupić się na modlitwie. Pogrążałem się w majakach, ale nawet te pozbawione były zwyczajowych koszmarów. Kiedy nadszedł moment rozładunku i roboty magazynowe otwierały moje boksy z zamkniętym w stazie urobkiem, poczułem dziwaczne rozbawienie, jakby mnie łaskotały. Maszyny powoli i ostrożnie przesuwały ekranowane polem zbiorniki, a ja, zamiast jak zwykle oczekiwać z obawą i napięciem, aż się w końcu z tym zabiorą, kpiłem i śmiałem się z nich. Kilka ton zdobyczy, gorącej jak piekło i pełnej materii egzotycznej o ujemnej masie, kipiało w pojemnikach, a mnie to jedynie bawiło. Coś mi połączyła do jaźni Alu, napisałem jej w wiadomości. Zidiociałem od tego, ty mała cholero. Wyłącz tego zamulacza. Nie odpisała. Nie pojawiła się też. W ogóle przez kilka dni nie dała znaku życia. Zrozumiałem, że z jakiegoś powodu mnie unika. Może się pogniewała? Ale o co? Nie wiedziałem. Kto zresztą zrozumie kobiety? Czas płynął. Pojawił się zespół, który zaczął montować mi nowy pancerz. Częściowo go przykręcali, częściowo odlewali. Na końcu zostałem poinformowany, że nie mogę się ruszać przez kilka dni, bo zaczął się proces sieciowania polimeru. I tak nigdzie się nie wybierałem. Nie chciało mi się. Spałbym tylko i nie myślał o niczym konkretnym. Wszystko mnie bawiło, a na myślenie nie miałem sił. Zasnąłem zatem mocno i nie wracałem do przytomności przez cały czas wypoczynku. Obudziłem się z zaskakująco jasnym umysłem, a pierwszym, co mi zaświtało we łbie, było spostrzeżenie, że coś tu nie gra. Nie zdarzyło się jeszcze, by Ala wyłączała mnie na tak długo, poza tym przywykłem do tego, że zawsze była gdzieś blisko i miałem z nią natychmiastowy kontakt. Tymczasem od 2 tygodni nie dała znaku życia, nie reagowała na wiadomości, a prace przy moim remoncie całkiem ustały. Jestem trzeźwy, oznajmiłem, badając swoje myśli. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek wcześniej mój umysł pracował tak sprawnie i wydajnie. Poza tym ciągle nie czułem wprogramowanego imperatywu, który zmuszał mnie do wyruszenia w ciemność. Żadnej presji, niepokoju, dręczących wizji. Oczywiście nadal wściekałem się na myśl o największym złym, ale mogłem nad tą złością bez problemu zapanować. Zmówiłem modlitwę, ale nie obudziła ona we mnie zwyczajowej euforii. Ala coś za mocno pomajstrowała w moim sztucznym mózgu. Chyba chciała mnie tylko uspokoić, a przy okazji zerwała wszystkie blokady i namieszała w dyrektywach. Zdjęła mentalne kajdany i poganiające mnie bicze. Jestem wolny, zagrzmiałem metalicznie w dudniącej echem hali. Odpowiedziała mi cisza. Byłem wolny, ale zasadniczo unieruchomiony na stole naprawczym. Włączyłem system i sprawdziłem swój stan. Ciekawe, ale zazwyczaj nie robiłem takich rzeczy. Interesowało mnie wyłącznie głoszenie słowa Pana i poszukiwania szatana. Rzadko, a właściwie w ogóle nie korzystałem z dostępnych funkcji. Tym większe było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że jestem zupełnie sprawny. nie licząc dwóch zablokowanych reaktorów i braku jednego ramienia. Nie miałem też broni jądrowej na pokładzie, ale do walki z bestiami wystarczyłby mi sam bicz grawitonowy i kilka bomb termicznych. To miałem na stanie. Okazało się jednak, że nie mam dostępu do stołu. Odzyskałem wolną wolę, ale i tak tkwię w niewoli, stwierdziłem i parsknąłem śmiechem. Urwałem niemal natychmiast, przerażony tym dziwnym dźwiękiem, który zadudnił w hali. Nigdy jeszcze głośno się nie śmiałem. To było dziwne uczucie. Ala? Alanina? Rzuciłem w pustkę. Po chwili to samo wołanie powtórzyłem w sieci. Mój anioł stróż nie odpowiadał. Przepadł jak kamień w wodę. Pora zatem go poszukać. Po raz pierwszy włączyłem widżet z przeglądarką sieciową. Ze zdziwieniem odkryłem, że jest w jakiś sposób znajomy, że instynktownie umiem używać internetu, choć nigdy mnie to nie interesowało. Widocznie mój stwórca wprogramował mi to w jakimś celu. Może to też miało uczynić mnie bardziej ludzkim? Ludzie przecież połowę życia spędzali w wirtualach. Wpisałem dane Ali i rozpocząłem poszukiwania. Przede wszystkim okazało się, że moja wspólniczka nie wykupiła polisy ubezpieczeniowej, nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i Przedsiębiorczości, nie figuruje jako członek żadnego stowarzyszenia górniczego ani klanu, jest bezpaństwowcem i nie należy do żadnego kościoła. Starała się, jak mogłaby, pozostać w cieniu. Jednak wszyscy zostawiają ślady w sieci. Znalazłem zatem Ale po kontach bankowych jej firmy. Sprzedawała bowiem urobek jako firma wielobranżowa A&H. Że też nigdy mnie to nie interesowało. Właściwie to nie wiedziałem o tej kobiecie niemal niczego, a pracowaliśmy razem, odkąd pamiętałem. Jak właściwie nawiązaliśmy współpracę? Skąd się wziąłem w tej firmie? Ja, samotny, błędny rycerz, mamrotałem, miotając się po stronach. I kim tak naprawdę jesteś, Alanino? Dotarłem do adresu serwera, na którym trzymała firmowe dokumenty, rozliczenia podatkowe, historię przelewów, zysków i wydatków, certyfikaty, pozwolenia i prawa do poszukiwań w korytarzach. Oczywiście dostęp był zamknięty, szyfrowany i opieczętowany, ale ku własnemu zaskoczeniu nie zawahałem się ani chwili. Odruchowo wyciągnąłem kilka widgetów niczym asy z rękawa. Z oprogramowaniem hakerskim podejrzanie łatwo mi szło. Operowałem nim równie sprawnie jak grawitonowym biczem. Pękły kolejne zasłony i zajrzałem do zasobów serwera. A niech to. Jestem twoją własnością, Alu, stwierdziłem, szczerze zaskoczony. Jak to było możliwe, że przez tyle lat uważałem się za suwerenną osobę, namaszczonego przez kościół templariusza? Wydawało mi się, że jesteśmy z Alą wspólnikami. A tu figurowałem jako część ruchomości należących do firmy. Okazałem się rzeczą, przedmiotem, marionetką na sznurkach. Okłamała mnie. Pozwalała wierzyć, że jestem wolny, manipulowała przy pomocy emocji i dyrektyw. Czyżby moja wiara też była ułudą, plikiem z wpisanym algorytmem? Tylko po co to wszystko? Po co tworzyć tak popieprzone SI, skoro można zaprogramować robota, by wykonywał rozkazy bez gadania i rozterek? Moja wiara działała Ali na nerwy. Czemu zatem jej nie skasowała i nie uczyniła mnie w pełni uległym? Musiał tkwić w tym jakiś haczyk. Moje istnienie musiało mieć jakiś głębszy sens. Każdemu się wydaje, że jest kimś wyjątkowym, mruknąłem pod nosem. Nie okłamuj się, stary. To wszystko pewnie tylko pozory. Jesteś jedynie narzędziem do niszczenia bestii i przynoszenia ich parujących wnętrzności, które można korzystnie opylić, bo są bogate w materię egzotyczną. Taki bardziej skomplikowany robot. Nic ponadto. Warto jednak sprawdzić, co i jak. Musiałem przecież w końcu znaleźć Alaninę. Podpiąłem się zatem pod system monitoringu portu i odnalazłem nagrania z kamer przemysłowych. To było włamanie do systemów bezpieczeństwa kolonii, coś naprawdę nielegalnego i ściganego przez prawo. Nie miałem jednak wyjścia. Musiałem ją wyśledzić. Odnalazłem zapisy z dnia, kiedy mnie wyłączyła. Obserwowałem, jak wyszła z doków i przeszła korytarzem do centralnej hali pełnej ludzi i androidów zajętych swoimi sprawami. Osada, w której mieliśmy bazę, należała do grupy najszybciej rozwijających się i rosnących w siłę. Należała do Unii zrzeszającej wolne kolonie, nie stanowiła własności żadnego państwa czy religijnej sekty. Miała własny rząd, system prawny i sądowniczy, policję oraz siły zbrojne. Te ostatnie dwie służby widać było na ulicach i korytarzach. Ala mijała typów w mundurach, niektórych uzbrojonych, jakby panował stan wyjątkowy. Wcześniej nie przywiązywałem do tego wagi, ale rzeczywiście władze tej osady ostatnio zradykalizowały politykę i trzymały obywateli coraz silniejszą ręką. Tak się czasami działo na wolnych koloniach. Do koryta dochodzili szaleńcy, fanatycy lub wojskowa junta, albo po prostu spryciarze, którzy kochali władzę i mieli masę forsy. Tak czy inaczej, ludzie pozostawali ludźmi nawet w tak niezwykłym miejscu, jakim była martwa gwiazda. Ktoś za tobą idzie, Alu, przemówiłem do obrazu sprzed 2 tygodni. Trzech typów. Jeden w mundurze policyjnym i dwóch cywili ewidentnie szło za moją właścicielką, nie spuszczając z niej oka. Alanina, nieświadoma zagrożenia, przeszła przed ratuszem, stacją uzdatniania wody i skręciła w stronę targowiska. Kiedy tylko znalazła się przy pierwszym z kramów, rzuciła się biegiem w ludzką ciżbę. Moja dziewczyna, ucieszyłem się. Wcale nie była nieświadoma zagrożenia. W jednej chwili znikła z kamer monitoringu. Trzech drani wpadło w tłum. Ten w mundurze, zanim to zrobił, wyrzucił w powietrze garść sond. Te wzleciały pod sklepienie, gdzie się rozproszyły, tworząc sieć skanującą teren. Szpicle musieli ale wcześniej jakoś oznakować, bo boty namierzyły ją w parę chwil. W rękach cywilnych agentów pojawiły się paralizatory. Przed wszystkie wejścia podjechały policyjne pojazdy, z których wysypali się funkcjonariusze. Przestraszeni ludzie zaczęli opuszczać targowisko, zatem Ala miała jeszcze niewielkie szanse, by wmieszać się w tłum. Niestety sądy miały ją na oku i wskazywały jej położenie policji. Zrozumiała, że nie ma szans, by zwiać. Zatrzymała się. Po chwili leżała na ziemi z rękami wygiętymi do tyłu, a dwóch gliniarzy zakładało jej kajdanki. Zapakowali ją do wozu i odjechali. Śledziłem ich kurs, korzystając z miejskiego monitoringu. Zawieźli ją korytarzem do jedynego w kolonii aresztu śledczego. Wewnątrz też mieli monitoring, ale policyjny. Spróbowałem się włamać, jednak system był dobrze strzeżony. Moje wytrychy trzasnęły jeden po drugim, w dodatku uruchomił się alarm. Na poszukiwania wyruszyło oprogramowanie śledcze. Wycofałem się zatem. Nie było na co czekać. Musiałem się dowiedzieć, dlaczego ją trzymają, co przeskrobała i jak wyciągnąć ją z paki. Wysłałem zatem prośbę o możliwość widzenia z aresztowaną, podając się za jej wspólnika. Rozmawiałem z policyjną SI, która zaczęła mnie wypytywać o dane mające potwierdzić moją tożsamość. Sztuczny Glina od razu starał się zlokalizować moje położenie i wysyłał alarmowe informacje do ludzkich przełożonych. Moje hakerskie widżety zablokowały policyjne oprogramowanie szukające mojej fizycznej lokalizacji. Tak gracie? Mruknąłem. Zdaje się, że tylko czekali, aż ktoś zacznie szukać Ali. Chcieli wyłapać jej wspólników. Czyżby chodziło o złamanie jakiegoś przepisu podatkowego lub handlowego? Przyczaiłem się podpięty pod policyjny kanał łączności. Po chwili odezwał się ludzki szef, który zidentyfikował się jako komisarz Snicka. Od razu sprawdziłem, kto to taki. Okazało się, że to dowódca Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu. Coś takiego. Ale przymknęli antyterroryści. Za co? Zlokalizowałeś położenie podejrzanego? Komisarz zwrócił się do SI. Z prawdopodobieństwem 50% przebywa w trzecim sektorze portowym, odpowiedział sztuczny Glina. Można domniemywać, że jest na terenie wynajmowanym przez firmę A&H. To rzeczywiście może być jej współpracownik. To też może być on, odparł Snicka. Tylko czemu się tak głupio ujawnił? Monitorujecie doki? Nieustannie, rzuciło SI. Od tygodnia w firmie nie pojawił się żaden człowiek. Wykrywacz nawet w tej chwili nie widzi tam śladów życia. To czemu sądzisz, że to jej współpracownik? Prychnął komisarz. Artefaktyczny współpracownik, może android wyposażony w SI, zgadywał sztuczny Glina, niepokojąco zbliżając się do prawdy. Komisarz jednak nie był zainteresowany łowieniem androidów. Szukał podejrzanego człowieka, a nie jakiegoś SI. Jakiego znów człowieka? Ala była kobietą samotną, unikającą ludzi. Nie miałem pojęcia, z kim współpracowała, że naraziła się antyterrorystom. Sprzedawała urobek jakiemuś ugrupowaniu? Ale dlaczego? Przecież miała się go pozbywać legalnie. Na oficjalnym rynku też świetnie płacili za materię egzotyczną. Odłączyłem się, by nie zostać wykrytym. Musiałem pozbierać myśli i zastanowić się, jak odzyskać Alę. Bez niej moje istnienie nie miało sensu. Policja jednak zdecydowała się zbadać halę i dok wynajmowany przez firmę. Nocą pojawili się komandosi zakuci w egzoszkielety i uzbrojeni po zęby. Wpadli całą hordą, kilkoma wejściami jednocześnie. Chwilę po nich wkroczyło kilku gliniarzy, wśród których szybko rozpoznałem ich szefa, komisarza Snikke. Lekko przygarbiony, z goglami na stałe wszczepionymi w twarz, świecącymi upiornie i blado, sprawiał wrażenie cyborga, który utracił człowieczeństwo. Oczywiście od razu skierowali się do mnie. Trudno było przegapić maszynę zajmującą cały stół montażowy. Komisarz podszedł jako pierwszy i postukał pięścią w mój całkiem nowy pancerz. Dobra, dość zabawy, oznajmił. Wyłaź, wiemy, że tam jesteś. Oczywiście nie zareagowałem. To był dobry pomysł, by schować się w trzewiach rycerza. Jego wnętrzności są zabezpieczone, a on sam potężnie opancerzony. Żadne czujniki nie wykryją życia ukrytego we wnętrzu, powiedział, gapiąc się na mnie świecącymi oczyma. Wyłaź po dobroci, szkoda czasu. Zaraz podłączymy się pod panel stołu naprawczego i rozbierzemy tę zabawkę moduł po module, aż w końcu wyłuskamy cię z jego bebechów. Wiem, że nie możesz nic zrobić, bo już byś uciekł. Jesteś bezbronny, trap. Poczułem dziwne ukłucie gdzieś w głębi siebie. Niepokój znów wrócił. Byłem po prostu Hugonem. Nie miałem nazwiska. Nawet Ala używała wyłącznie pseudonimu. Połączyłem się z siecią i wrzuciłem w nią wymienione przez Glinę nazwisko. Po chwili zasypały mnie tysiące informacji i archiwalnych wiadomości. Trap okazał się niezależnym poszukiwaczem, jednym z tysięcy eksplorujących labirynt korytarzy wytopionych we wnętrzu czarnego słońca. Szukał w nich szczęścia, czyli żył rzadkich metali, rozlewisk egzotycznej materii, anomalii pulsujących wrotami do podprzestrzennych tuneli, które mogły prowadzić na inne obiekty zostawione przez obcych, czy w końcu bestii. Trap nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale powiodło mu się na tyle, że zarobił sporo na podróżach i poszukiwaniach. Miał zacięcie prawdziwego badacza, opublikował nawet kilka opracowań o artefaktach tkwiących w martwym słońcu. Starał się o pozwolenie na eksperymenty, ale tych udzielano jedynie naukowcom pracującym dla korporacji, które stać było na ubezpieczenie. Anomalie bowiem nadal były śmiertelnie niebezpieczne i nieprzewidywalne. Trap zatem nie dostał pozwolenia, ale mimo to w tajemnicy podjął badania. Próbował podłączyć organizmy bestii do sieci i je zhakować. Chciał zbadać je od środka, odnaleźć system nerwowy, by docelowo przejąć kontrolę nad potworami. To byłby niezwykły przełom i klucz do ogromnych pieniędzy. Być może pozwoliłoby to poznać sekrety martwej gwiazdy i zamieszkujących ją istot. Trap uznał, że warto zaryzykować i działać poza prawem. Odnalazł inkluzję, w której siedziała bestia. Łamiąc wszystkie procedury bezpieczeństwa i kodeksy wolnych kolonii, w pojedynkę otworzył ją i wypuścił potwora. Kiedy to zrobił, okazało się, że odkrył gniazdo pełne tych drani. Nie udało mu się zatrzymać żadnego, choć próbował. Oszalałe bestie zaatakowały znajdującą się w pobliżu kolonię, wdarły się do środka i zabiły wszystkich mieszkańców. Trap przeżył w swoim statku, choć prawdopodobnie mocno oberwał. Odleciał wrakiem i zapadł gdzieś w korytarze. Miało to miejsce kilkanaście lat temu, ale ciągle był wrogiem publicznym numer jeden. ścigały go listy gończe wystawione przez wszystkie stowarzyszenia, klany, państwa i wolne kolonie na czarnym słońcu. Powoli stał się symbolem zła, nieposłuszeństwa i lekkomyślnego narażania ludzi. Za jego głowę wyznaczono nagrodę, poszukiwały go służby specjalne wszystkich baz. Obawiano się, że dalej prowadzi swoje badania i stwarza śmiertelne zagrożenie dla całej ludzkiej społeczności. Kiedy to wszystko przejrzałem, a trwało to kilka sekund, zrozumiałem, że znaleźliśmy się z Alą w kiepskim położeniu. Pewnie z powodu ogromnych ilości krwi i bestii, które sprzedawaliśmy, służby doszły do przekonania, że pracujemy z trapem, a nawet go ukrywamy. Co za bzdura! Fatalne nieporozumienie. W moich wnętrznościach nikt się nie ukrywa, powiedziałem. Jestem misjonarzem, rycerzem, który nawraca bestie. Nie dopuściłbym, by ukryto we mnie największego złego. Ja też go szukam. Podejrzewam, że zaprojektowano mnie, by go odnaleźć. To mój najsilniejszy imperatyw, szukanie szatana, który sprowadził zagładę na tę nieszczęsną kolonię. Kolor świecących gogli komisarza zmienił się na jaśniejszy. Snikka odsunął się ode mnie, podszedł do panelu sterowania stołem. Nie bądź żałosny, trap, powiedział. Mamy twoją żonę. Gra skończona. Żonę? Wyrwało mi się. Trap rzeczywiście miał żonę, ale nie udowodniono, że brała udział w zbrodni. Ustalono, że byli nierozłączni i pracowali razem, ale nie wiadomo, czy feralnego dnia znajdowała się na pokładzie. Miała na imię Annabel, a zdjęcia świadczyły, że była piękną kobietą i zupełnie niepodobną do Alaniny. Zmieniła wygląd, to oczywiste, ale jak wiesz, genów nie da się zmienić. To one ją zdradziły, ślad DNA, po którym ją znaleźliśmy, powiedział komisarz. Przesłuchujemy ją od 2 tygodni, to dużo czasu, szczególnie dla służb antyterrorystycznych. Zdębiałem ze zgrozy. Antyterroryści mieli prawo stosować wszystkie możliwe i najbardziej ohydne metody przesłuchań. To była tradycja wyniesiona jeszcze z ziemi. Ala była zatem torturowana i to już od 2 tygodni. A ja tkwiłem tu bezczynnie jak kawał bezużytecznego złomu. Co jej zrobiliście? Wycedziłem, czując, że wraca do mnie znajomy gniew. Wściekłość, z jaką zwykle niszczyłem bestię. Wszystko, co było konieczne, by zaczęła śpiewać. Komisarz uśmiechnął się chłodno. Neurochłosta, hipnoza, rzuty w podprzestrzeń, czasowe zawieszenia i tak dalej. Wyśpiewała naprawdę dużo. Tego było za wiele. Odpaliłem bomby termiczne, jedną wystrzeliłem w sufit, drugiej pozwoliłem stoczyć się po moim torsie i upaść na stół. Cały dok ogarnął piekielny ogień, sklepienie blaskiem przypominało słońce. Rusztowania zaczęły się topić i spadać deszczem płynnego metalu. Stół pode mną zapadł się z powodu temperatury i mojego ciężaru. Kilku komandosów spłonęło, ale widziałem, że większość włączyła tarczę i wystrzeliła na wszystkie strony, korzystając z napędu rakietowego w egzoszkieletach. Komisarz Snikka znalazł się w polu jednego z osłaniających go funkcjonariuszy. Zdążyli go zabrać, choć z całą pewnością nieco go przysmażyłem. Mundur się na nim zapalił, zajęły się włosy, a gogle spłynęły na twarz stopionym plastikiem. Miło było na to popatrzeć. Nie miałem jednak czasu, by rozkoszować się widokiem. Poderwałem się i otrząsnąłem z odłamków i stopionego żelaza. Rozerwałem walące się stęple hali, chlapiąc wokół metalem i rozrzucając szczątki. Wyprostowałem się na pełną wysokość, przez co przebiłem czerepem sufit, demolując kolejne poziomy bazy. Skuliłem się po chwili, by móc szybciej przemierzać korytarz. Teraz kroczyłem niczym wielki, zgarbiony goryl, podpierając się 5 ramionami. Musiałem szybko dotrzeć do aresztu i uratować to, co zostało z Ali. Szedłem przez korytarze, rozpychając się łokciami. Każdym uderzeniem łamałem filary dźwigające stropy. Te waliły się za mną, zamieniając korytarz w kompletną ruinę. Zabezpieczyłem w ten sposób swoje tyły i likwidowałem niebezpieczeństwo ostrzału w plecy. Nie chciałbym dostać penetrującym pociskiem lub rakietą z głowicą plazmową. Przemieszczałem się niczym anioł zniszczenia, obracając w perzynę wszystko na swojej drodze. Starałem się jednak nie marnować czasu i parłem pewnie do celu. Liczyłem na to, że siły zbrojne kolonii nie zdążą sprowadzić ciężkiej artylerii, zanim dotrę na miejsce. – Systemy obronne zostały zaprojektowane do obrony osady przed atakiem z zewnątrz, ale po katastrofie, którą sprowadził trap, z pewnością wprowadzono zabezpieczenia na wypadek wtargnięcia bestii. Nie myliłem się. System ogłosił czerwony alarm, zaczęły opadać potężne grodzie dzielące miasto na sektory. Ludzie czmychali do schronów i kapsuł ratunkowych. Nikt nie wchodził mi w drogę, wszyscy wiali ile sił, byle prędzej. Tyle dobrego, że dzięki procedurom alarmowym nie zabiłem jeszcze jakiegoś przypadkowego przechodnia. Poddaj się, trap! Usłyszałem znajomy głos komisarza Snicki. Nie wydostaniesz się z portu, nie masz szans. Nie pogarszaj swojej sytuacji. Mógłbym ją jeszcze bardziej pogorszyć? Parsknąłem. Oddajcie Ale, albo obrócę tę waszą blaszaną budę w kupę złomu. Nie paktujemy z terrorystami, wiesz przecież, odparł Snicka. Możesz się poddać lub zginąć. Obiecuję ci uczciwy proces z transmisją na całe czarne słońce. Będziesz się kąpał w blasku sławy, albo szczeźniesz tu i teraz. Gródź oddzielająca sektor portowy już opadła. Była to potężna brama z ceramiczno-polimerowego spieku, podobnego do mojego pancerza, w dodatku wzmocniona polem. Cholerstwo odporne na anomalie, nie mówiąc o trafieniu bombą termiczną. Zwolniłem, dobiegając do niej, bo z sufitu wysunęły się wieże strzelnicze z ciężkimi działami laserowymi. Wyglądało na to, że kolonia rzeczywiście przygotowała się do obrony w razie wtargnięcia bestii do środka. Tylko że ja nie byłem oszalałym potworem. Umysł miałem jasny i czysty. Moje widżety hakerskie ciągle czekały w pogotowiu, skanując system operacyjny bazy. Kilka podprogramów już wcześniej umościło się w zakamarkach netu. Wystarczyło je teraz tylko uruchomić. Złamałem wojskowe zabezpieczenia i jednym poleceniem unieruchomiłem wieżę, a potem podniosłem gródź. Miałem parę chwil, zanim to naprawią. Wystarczyłyby przecisnąć się przez otwarte wrota i wedrzeć do głównego korytarza. Tym razem już nie bawiłem się w jego demolowanie. Włączyłem stabilizatory grawitacyjne i uniosłem się w powietrze, nabierając pędu. W mój pancerz uderzyły pociski, ale z ręcznej broni. Nic nie mogły mi zrobić. To strzelali żołnierze, których mijałem lecąc przez bazę. Zignorowałem ich, szkoda było czasu. Przeleciałem nad ratuszem i rynkiem, by w końcu wylądować przed aresztem. Komisarz Snicka już na mnie czekał w otoczeniu kilku komandosów w egzoszkieletach. Na zniszczone gogle miał nałożoną cybernetyczną protezę, chyba pierwszą lepszą, jaka wpadła mu w ręce. Wyglądał, jakby nosił motocyklowy kask. Od razu zhakowałem oprogramowanie protezy i ujrzałem świat oczami gliny. Widziałem głównie siebie, bo górowałem nad okolicą. Wielki, mechaniczny rycerz unoszący się nad ziemią z wyciągniętymi drapieżnie ramionami. Trzeba przyznać, że komisarz miał jaja. Stanąć naprzeciwko czegoś tak groźnego, to było coś. Nie zrobił tego jednak tak po prostu. Miał w garści silny atut. U jego stóp klęczała Alanina. Mój piękny anioł stróż sprawiał wrażenie zmaltretowanego, ale przytomnego. Snicka opierał jedną rękę o jej ramię, w drugiej trzymał krótki miotacz, którego lufą mierzył w jej głowę. Nie zbliżaj się, bo ją rozwalę, warknął. Sytuacja wyglądała na patową, ale ciągle miałem asy w rękawach. Nie było na co czekać. Przejąłem władzę nad jego protezą i go oślepiłem. Jednocześnie zhakowałem cybernetyczne ramię Ali i przejąłem sterowanie. Złapałem nim za lufę miotacza i wyrwałem z ręki komisarza silnym szarpnięciem, po czym skierowałem broń na mojego przeciwnika. Otworzyłem właz wejściowy w mojej piersi i wyciągnąłem ramiona przed siebie. Dwoma z nich rozsunąłem na boki komandosów. Nie pieściłem się. Polecieli w powietrze niż zabawki i jeden po drugim uderzyli w ściany. Pancerze powinny ich ocalić, ale zasadniczo miałem to gdzieś. Znów do mnie strzelali. Nie zważając na nic, pozostałymi ramionami ująłem w dłonie Ale i komisarza, po czym wrzuciłem oboje do swojego wnętrza. Zamknąłem trap i przestawiłem napęd na pełen ciąg. Pora opuścić tę niegościnną kolonię. Szkoda czasu na szukanie śluzy czy powrót do portu. Miejscowi naprawdę mnie wkurzyli. Przyjąłem zatem opływowy kształt, wyciągnąłem przed siebie dłonie i z impetem wbiłem się w sufit. Przeszedłem przez kilka poziomów z hukiem i łomotem, niszcząc metal. Trzasnęły dźwigary podtrzymujące sklepienie, przerwałem też jakąś linię wysokiego napięcia, bo zerwały się grube kable, sypiąc snopami iskier. Nie traciłem jednak pędu, przebijałem się przez kolejne warstwy kolonii łatwiej, niż bym pływał w trzewiach bestii. W końcu dotarłem do pancerza opieczętowanego polem. Tu skręciłem, by dotrzeć do najbliższego stabilizatora grawitacyjnego. Cisnąłem w niego bombę, niszcząc go w jednej chwili. Fragment poszycia bazy średnicy dobrych 200 metrów zapadł się z trzaskiem i sykiem uchodzącego powietrza. Zadziałało ciążenie czarnego słońca. Witamy w piekle, mruknąłem i dałem susa w ciemność. Nie wiedziałem, że wściekła Ala zmienia się z anioła stróża w anioła zemsty. I że ta przemiana jest tak drastyczna. Zwykle łagodna i spokojna, nagle wpadła w szał. Widocznie komisarz mocno dał jej popalić, bo była wobec niego niezwykle gwałtowna. Widziałem wszystko jego oczami, nad którymi cały czas panowałem. Najpierw szukała wzrokiem miotacza, który poleciał w jakiś ciemny kąt. Szybko jednak zabrakło jej cierpliwości. Ujrzałem, jak unosi zaciśniętą pięść, a potem jak ta spada raz za razem na ciało Snikki. Gliniarz próbował się bronić, ale szło mu to niezbyt dobrze, szczególnie, że Ala tłukła go swoim cybernetycznym ramieniem, metalowym i ciężkim. Wkrótce też chrupnęły łamane kości, bryznęła krew. Dość, powiedziałem łagodnie, po czym przejąłem kontrolę nad jej ramieniem. Już wystarczy. Wiesz, co on mi zrobił? Podał mi substancje uczulające i wbijał neuroprzekaźniki potęgujące ból. Dręczył mnie całymi godzinami, rozciągając ten czas anomalią do tygodni. To był, kurwa, prawdziwy koszmar. Nigdy tak się nie bałam, nigdy mnie tak nie bolało, powiedziała łamiącym się głosem i w końcu się rozpłakała. Już po wszystkim zabiorę nas daleko od tych ludzi. Już nic ci nie zrobią, powiedziałem, siląc się na łagodny ton. Szło mi całkiem nieźle, choć zwykle to ona mnie uspokajała. Poprosiłem, by go zostawiła i poszła do kajuty, w której czasem gościła. Mogła tam sobie trochę odsapnąć i się uspokoić. Obiecałem przypilnować drania, choć i tak był bezbronny, bo połamała mu obie ręce. Poszła posłusznie, na pożegnanie spluwając na glinę. Snikka nie znajdował się wcale w tragicznym stanie. Nawet trzymał się na nogach. Miał, co prawda, pogruchotanych kilka gnatów, ale dla dzisiejszej medycyny to żaden problem. Nie żeby zależało mi na jego nędznym żywocie, po prostu był mi jeszcze potrzebny. Miałem pewne podejrzenia i do ich sprawdzenia potrzebowałem jego oczu. Kazałem mu się pozbierać i pomaszerować w kierunku reaktorów. Marudził i użalał się nad sobą, ale już mi nie groził. Chwiejąc się i postękując, ruszył korytarzem technicznym w stronę mojego serca. Patrzyłem zmieszanymi uczuciami na swoje wnętrze, które widziałem po raz pierwszy. Zostałem urządzony dość surowo, bez przepychu. Po prostu zwykła kładka z metalowej kratki, a wokół kolejne moduły i grube żyły okablowania. Co jakiś czas panel dostępu dla konserwatora, skrzynki narzędziowe, słoje z olejem, a w jakimś kącie stało nawet wiadro ze szmatą. W końcu przeszliśmy przez kurtynę pola osłaniającego źródła mocy i mój sztuczny umysł. Na podwyższeniu między reaktorami znajdował się stelaż otoczony luksusowym medycznym wyposażeniem. W środku tkwił przezroczysty kokon wypełniony gęstą cieczą z unoszącym się wewnątrz człowiekiem podpiętym do aparatury licznymi przewodami. Oto i prawdziwy ja, mruknąłem. Powinienem przeżyć silny wstrząs, załamanie, może nawet wpaść w histerię, ale nic się nie działo. To ja byłem największym złym, szatanem, którego latami szukałem w korytarzach czarnego słońca. Cały czas tak blisko i tak daleko od celu. Szatan tkwił w samym środku mego serca. Hugo Trapp, tak się naprawdę nazywałem. Masowy morderca, sprawca katastrofy, która pochłonęła tysiące istnień. Do czego potrzebna była ta maskarada? Domyślałem się, patrząc na mężczyznę unoszącego się w kokonie. Jego ciało pokrywały liczne blizny, Podejrzewałem, że nie mógł normalnie funkcjonować bez wsparcia całej tej aparatury. Po katastrofie, w której sam mało nie zginął i w której Ala straciła rękę, musiał przejść załamanie psychiczne. Nie był przecież potworem. Świadomość tego, co zrobił, musiała niszczyć. Moja żona zdecydowała zatem, by farmakologicznie pozbawić mnie pamięci i stworzyć nową osobowość, fanatyka religijnego, który tropi bestie. Moja pragmatyczna i rzeczowa Ala. Cała ona. Nie dość, że utrzymywała mnie przy życiu, to jeszcze zrobiła ze mnie umysł niezwykle sprawnej i wydajnej maszyny do pozyskiwania towaru. Przechodziłem pokutę, naprawiałem winy, cierpiąc i walcząc. Niszczyłem bestie pojawiające się blisko osad, chroniłem ludzi, a przy okazji zarabiałem pieniądze. To doprawdy w stylu mojej żony. Pewnie zamierzała przywrócić mi pamięć, szczególnie po ostatniej awanturze, gdy zacząłem naprawdę osuwać się w religijny obłęd. Musiała odciąć mi dopływ środków oszałamiających i przełączyć na inny zestaw leków psychotropowych. Mój powrót z pewnością miał być stopniowy i łagodny, by uniknąć szoku. Przypadek jednak spowodował, że akurat wtedy została aresztowana. Po kilku dniach oszałamiacze przestały działać i wróciła mi świadomość. Niejako skokowo, w dodatku, nie odzyskałem pamięci. Teraz ta wracała i to szybko. Było to niczym błysk. W jednej chwili stary Hugo powrócił do żywych. Tyle, że już nie obciążony winą, oczyszczony pokutą i wolny. Po chwili naprawdę błysnęło i w korytarzach zabrzmiał basowy huk. Światło zgasło. Straciłem łączność z oczami Nikki. Miałem jednak wszystkie swoje sztuczne zmysły, metalowe ciało i dostęp do zewnętrznych detektorów i kamer. To tylko ja, usłyszałem Ale. Odstrzeliłam Nikce głowę. Czemu? Nie zdążyłem udzielić mu ostatniego namaszczenia. Zareagowałem odruchowo po staremu. Zamyśliłeś się. Zawsze miałeś do tego słabość. Odparła. Przestałeś zwracać uwagę na to, co gliniarz robi. Łapy miał połamane, ale gdy wślizgnęłam się za nim do środka, przyłapałam go z paluchami na panelu twojego łóżka. Jedno kliknięcie i strzałem adrenaliny wysłałby cię w niebyt. Zdążyłam w ostatniej chwili. Całe szczęście, że znalazłam miotacz. Dziękuję, kochanie, powiedziałem. Kochanie? Wydało mi się, że wstrzymała powietrze. To ty, Hugo? Wróciłeś? Tak, odparłem. Mamy chyba trochę do pogadania. Ciekawy jestem, dlaczego uczyniłaś ze mnie rozmodlonego rycerza? Co to za pomysł z tą religią? Nie czas teraz na tłumaczenia, warknęła, szybko wracając do zwyczajowego nerwowego stanu. Ściga nas z pewnością cała horda poszukiwaczy i siły zbrojne kilku okolicznych kolonii. Nagroda za nasze głowy właśnie wzrosła. Przejrzałam wiadomości. Zostaliśmy newsem dnia na całym czarnym słońcu. Gratuluję. To prawda, że działałem impulsywnie i bez pomyślunku, ale przyznasz, że skutecznie. Wyciągnąłem cię z więzienia i zabrałem nas z kolonii. Zadudniło głucho. Domyślałem się, że Ala kopnęła w jakąś moją metalową część. A niech to! Tak dobrze nas ukryłam, tak świetnie zadekowałam. Tyle lat działaliśmy, żyjąc sobie w spokoju i zarabiając pieniądze. I to się znów stało. Jesteśmy ściganymi wyrzutkami, parą morderców, powiedziała łamiącym się głosem. Chyba przeszła zbyt wiele. Potrzebowała odpoczynku. Nie martw się, proszę, powiedziałem łagodnie. Wszystkim się zajmę. Zabiorę nas daleko stąd. Zaczniemy wszystko od początku, na jakiejś odległej kolonii. Są ich przecież setki. Będziesz mogła znów zarabiać pieniądze, a ja wrócę do badań. Wszystko się jakoś ułoży. Ludzie nas potrzebują. Jeszcze zrozumieją, że mylą się w naszej ocenie. Zobaczysz. Nic nie odpowiedziała. Powłócząc nogami, ruszyła do kajuty. Nie miałem śmiałości, by zapytać, czy zajmie się nieboszczykiem. Zresztą jemu już się nigdzie nie śpieszyło. Może poczekać do jutra. Włączyłem maskowanie, jak przy skradaniu się do bestii, i pomknąłem w ciemność w kierunku głębokich korytarzy, najmniej zbadanych i rzadko zaludnionych. Tam, gdzie nas nikt nie znajdzie. Amen.